Jak się nazywasz, papuszko? Zapytał głośno, niezwykle głośno, gwałtownie i tak stanowczo, że nie mogła zamilczeć. Anna Winter. To rzeczywiste twoje nazwisko czy przybrane? Zapytując, zbliżał twarz do jej twarzy i nastawiał dłoń za ucho. Domyśliła się, że jest głuchy. Gdyby ręce jego były brzydkie albo brudne, te ruchy byłyby nieznośne. Ponieważ jednak były wykwintne i jakieś niezwykle czyste, sposób jego bycia sprawiał teraz przyjemność i rozweselał. Dopóki nie odpowiedziała, nie odsuwał twarzy i nie spuszczał wlepionych oczu. Czekał tak cierpliwie i wytrwale na odpowiedź. Gdy mówił, jego krzyk był miły, oryginalny i dowcipny. Rzekła, naśladując jego głos i minę. To przybrane nazwisko. A rzeczywiste? Na cóż to panu rzeczywiste nazwisko? Chcę z panią rozmówić się jak z rzeczywistym człowiekiem, nie jak z uliczną kamelią. Więc potrzebne mi jest rzeczywiste imię i nazwisko. Uliczną kamelią? Dobroczyńca. Obrażasz się, nimfo Kalipso. Nie masz o co. Ja nie mam chęci rozmawiać, rzekła głośno i zimno. Jeżeli pan przyszedł po to, żeby rozmawiać, to muszę oświadczyć, że mam czas bardzo ograniczony. Wychodzę na miasto i wskutek tego, powtórzył. Ile bierzesz zazwyczaj? 25 rubli. 25 rubli, powtórzył znowu jak uczniaczek, powtarzający w myśli lekcje dla samego siebie. Wydobył z wolna pugilares, nie patrząc wyszperał z jakiejś przegródki bilet 25-rublowy i położył na stole. — Drogo bierzesz, nimfo Kalipso! — wykrzyknął nagle. — Biorę za wizytę! — odkrzyknęła tak samo jak i on. — Weź dziecko i nie krzycz! Któż widział krzyczeć? Przecież to wszystko jedno rozmawiać z gościem, czy mu się oddawać. Nie wszystko jedno. Nie wszystko jedno. Ja bym chciał z tobą tylko porozmawiać. A ja znowu z panem nie chcę. Nie tylko rozmawiać, ale pana znać. Idź pan do diabła razem ze swoimi pieniędzmi. O, także. Bawić się to bawić, a nie to fora ze dwora. I złam kark, stary kulfonie. Dodała ciszej. No to... Rozbierz się, jeżeli ci tak o to chodzi. Mnie o to wcale nie chodzi, parsknęła śmiechem. Tylko chyba panu, o, także kochanek. Dobrze, dobrze. Rozbierz się. Zaczął bębnić po stole palcami. Ewa, nucąc dla kontenansu, rozpięła stanik i ściągnęła go leniwie z ramion. Spojrzawszy na jego twarz suchą, ładną w swojej szarej prostocie, na oczy czyste, na ściągnięte brwi i usta w uśmiechu, uczuła w całym ciele dawny, nieistniejący już w niej prawie od lat dreszcz dziewiczego wstydu, poryw zapomnianej nieśmiałości. Wiedziała, że cała jest czerwona, śmieszna, głupia. Usłyszała jego głos. — Powiesz mi swe imię? — Na imię mi Ewa. — A nazwisko? Nazwiska nie powiem. Jak chcesz, może to i dobrze. Po cóż wymawiać nazwisko ojca? Dorzucił cicho, a tak smutnie i rzewnie, że to uczuła. A pan jak się nazywa? Bodzanta. Śliczne masz włosy. Śliczne masz włosy, oczy, usteczka. Czeszesz się, widzę, jak Donna Julia. Jaka znowu? Żona Septimiusa Severa. Tego wiesz, co to ma. Łuk w Rzymie. Syryjka. Była taka przed wiekami. Teraz stoi skromnie w ciemnym zaułku muzeum. Czeszę się, jak Cleo de Merod. Cleo? Cóż za ordynarny wzór. Przecież ona tańczy ohydnie. Tyle, że się rozkłada i pokazuje swe brylanty. Nie masz rodziców?
Nie mam.
A dawno obrałaś sobie ten zawód?
Dawno.
I teraz oto Jadasz popiół jako chleb, a napój swój mieszasz ze łzami. Tak znowu źle nie jadam i nie pijam, bo pohańbienie pokruszyło twoje serce. Powiedz mi, a umiesz czytać? O, jakiś społecznikarz, nawracacz, feminiściarz. Cóż to za nudy? I egzaminuję jak na pensji. Cóż to będzie? Umiem mówić, proszę pana, miłosierdzia po francusku. Byłam w Nicy i w Paryżu, na Korsyce i niejednego hrabiego wodziłam za nosek. Ja też od razu spostrzegłem, że ty jesteś bagatela, perbacco. Powiedz. Nie, już dosyć tej rozmowy. Jestem zaangażowana. A może byś zamiast tych angażowań wolała zostać urzędniczką w biurze? Mnie się zdaje, że bardziej by to pasowało do twojej osoby niż to zajęcie dziewki publicznej. Nie prosiłam pana o posadę. To niech mi pan od dziewek publicznych nie wymyśla. Ja ci nie wymyślam, dziecko. Tylko mówię otwartymi słowami. Po cóż mamy owijać rzeczy cuchnące w różowe bibułki, co? Jak myślisz? Skąd może być w człowieku ta właściwość, że nawet tu, w twoim mieszkaniu, nie chce przed samym sobą przyznać się do siebie? Lubi człowiek żyć w fałszu przed samym sobą. Lubi samego siebie podrabiać, fałszować. Jak w upiękniającym zwierciedle chce się w swej fałszowanej postaci przeglądać i odbijać. Skąd to jest w człowieku? Może to jest jakie echo ideału niewiadomego, czy też egoizm? Albo dążenie bezwiedne do umówionego społecznie szablonu? Jak ty myślisz? Na przykład ty wiesz przecie, że musisz być dziewką każdego draba, każdej szui. No nie tak znowu każdego. Każdego, każdego, kto ma trochę pieniędzy. Chciałabyś jednak, żeby to się nazywało... Ale mniejsza. Proponuję ci posadę. Dostaniesz mieszkanie, utrzymanie, pensję.
Gdzie to?
Na wsi. U pana? Tak, tam, gdzie ja mieszkam. To jest, jeśli już mówić otwarcie, nie owijając rzeczy w różową bibułkę, chce mnie pan wziąć na utrzymanie. Jeszcze mnie pan przecie wcale nie zna. Nie chcę cię brać na utrzymanie, tylko wypchnąć. Wypchnąć? No, oczywiście. Zechcesz zostać znowu człowiekiem? No to dobrze, a nie zechcesz, no to wrócisz przecie do swych draniów, szujów, świszczypałów, szubrawców.